Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz całego zespołu Archiwum Państwowego w Przemyślu mam ogromny zaszczyt przywitać Państwa na obchodach Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Archiwów. Niezmiennie cieszy nas fakt, że w tym szczególnym dniu jesteście Państwo z nami świętujecie, że dokumenty zawsze wzbudzają Wasze emocje, również nasze, i wspólnie stoimy na straży pamięci. To, co mamy dla Państwa do zaproponowania dzisiaj, to oczywiście jak co roku tradycyjnie zwiedzanie naszego archiwum, zwiedzanie pracowni konserwacji, digitalizacji, naszej strefy magazynowej, ale również proponujemy Państwu obejrzenie trzech wystaw. Pierwsza w holu to wystawa ze zbiorów prywatnych pana Piotra Baczy. Z tego miejsca serdecznie pana Piotra witamy. Dziękujemy za to, że Pan jest z nami, za to, że Pan przyjął nasze zaproszenie i obdarzył nas swoim zaufaniem. Kolejna wystawa, którą proponujemy, to wystawa, która dotyczy działalności Apolinarego Galickiego. Wystawa, która tak naprawdę swój wernisaż miała już w roku ubiegłym w Przemyskiej Bibliotece. Również w miesiącu maju tego roku tę wystawę prezentowaliśmy w gmachu Sejmu z uwagi na to, że Apolinary Galicki, postać wielowymiarowa, postać, która zapisała się na trwałe w historii ziemi przemyskiej okresu międzywojennego, działacz społeczny, nauczyciel, przede wszystkim poseł i senator, osoba, która znalazła się na tak zwanej ukraińskiej liście katyńskiej. Jej miejscu upamiętnienia jest pod Kijowem w Bykowni. Bardzo ważna postać i o tej postaci również mówi nasza wystawa. Natomiast trzecia propozycja wystawy to wystawa już bardziej z przymrużeniem oka. Wystawa, która ma swój tytuł Poza schematem, historia wpisana w nietypowe dni. Dzięki tej wystawie na 12 planszach pokazujemy dokumenty, które znajdują się w naszym zasobie poprzez pryzmat nietypowego kalendarza, nietypowych dni w kalendarzu. I tutaj chcemy właśnie udowodnić, że w naszych zasobach możemy znaleźć dokumenty różne, czasem do najbardziej zaskakujących tematów, i udowadniamy, że tak naprawdę archiwiści zgodnie z dewizą mają papiery na wszystko. Będziemy Państwa zapraszać do odkrywania naszych tajemnic, tajnych zakamarków, a na początku, zanim przejdziemy właśnie do zwiedzania archiwum, chciałam Państwu przedstawić osobę, która na tajemnicach historycznych, operacjach specjalnych zna się bardzo dobrze. Witamy w naszym gronie pana doktora Ryszarda Oleszkowicza. Pan doktor to pułkownik rezerwy, doktor nauk humanistycznych, historyk, nauczyciel akademicki. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uczelni Państwowej imienia Jana Grodka w Sanoku. I zainteresowania pana doktora i pasje kręcą się wokół tego, co jest często, myślę, niewidoczne dla oczu. Czyli wokół historii, działalności służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu. Pan doktor jest autorem wielu ważnych publikacji, między innymi o kontrwywiadzie kresowym, publikacji, która została wydana w 2020 roku. Jest także autorem bibliografii poświęconej służbom specjalnym II Rzeczypospolitej. I co dla nas archiwistów jest szalenie ważne, pan doktor bada źródła, korzysta ze źródeł, potrafi z nimi rozmawiać i je interpretować. Co mogę jeszcze powiedzieć o panu doktorze, to nie tylko nauka i siermiężne źródła, ale pan doktor również charakteryzuje się niezwykłą wrażliwością literacką, bowiem pisze poezję. Wydał tomik zatytułowany Pół słowa w 2022 roku. Natomiast w 2024 opublikował trzymającą w napięciu powieść sensacyjną szpiegowską Zanim zabijesz moją śmierć. Jest to pierwsza część, mamy nadzieję, cyklu. Czekamy na więcej. Gorąco Państwu polecam tę powieść. Natomiast dzisiaj nasz gość w oparciu o dokumenty archiwalne przybliży nam postać Sergiusza Piaseckiego, wywiadowcy, przemytnika, pisarza, patrona roku 2026. Panie doktorze, serdecznie witamy w Archiwum Państwowym w Przemyślu jeszcze raz i zapraszamy do wygłoszenia wykładu.
Bardzo dziękuję Pani Agnieszce za przede wszystkim ten ciekawy wstęp odnośnie aktywności Archiwum Państwowego w ramach tych obchodów Tygodnia Archiwum. Rzeczywiście Archiwum Państwowe, no, znam go nie od dzisiaj, znam go wiele, wiele lat. Żyje i świetne imprezy tutaj organizuje i przeprowadza, więc świetna sprawa. Dziękuję również za zaproszenie. Również w imieniu rektora Państwowej Szkoły w Sanoku, który bardzo się ucieszył, gdy afiliował mnie tutaj. Dzisiaj, Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy się pochylili nad postacią Sergiusza Piaseckiego. Myślę, że szeroko i dogłębnie nad jego życiorysem nie będziemy się pochylać, bo zdaję sobie sprawę, że Państwo w jakimś zakresie tę postać znają. Oczywiście przybliżymy sobie te najważniejsze fakty. Chciałbym się skupić na dokumentach i pokazać kilka dokumentów z Archiwum Państwowego w Rembertowie przede wszystkim, gdzie robiąc kwerendy do mojej monografii o kontrwywiadzie kresowym, konkretnie o okolicach Brześcia nad Bugiem, wtedy to było miasto w okresie II Rzeczypospolitej leżące bardziej w centrum Polski niż Warszawa. W tych okolicach właśnie działał Sergiusz Piasecki jako wywiadowca, jako szpieg oddziału drugiego, czyli służb sztabu generalnego, czyli służb specjalnych II Rzeczypospolitej. W PRL-u była całkowita anatema na pisarza. Też Państwu pokażę dokumenty, które służby specjalne PRL-owskie wytworzyły, dokumenty archiwalne, zakazując tej postaci całkowicie bytność właśnie w obiegu świadomości Polaków. Szanowni Państwo, 29 września 2025 rok miałem honor i zaszczyt uczestniczyć w powtórnym pochówku Sergiusza Piaseckiego w Warszawie z pełnymi honorami państwowymi, z asystą Wojska Polskiego, z mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. I jak tutaj pozwoliłem sobie napisać, symbolicznym początkiem obchodów roku Piaseckiego było sprowadzenie już w 2025 roku w Hastings, gdzie po śmierci został w 1964 roku pochowany, sprowadzenie jego szczątków do Polski, pochowanie z honorami, zwieńczenie wieloletnich starań o to, żeby szczątki pisarza, człowieka, na podstawie biografii którego można nakręcić nie jeden, ale wiele filmów sensacyjnych, żeby wróciły do Polski. Jeszcze będąc w tym dniu, 29 wrzesień, Szanowni Państwo, Władysław Piasecki, syn Sergiusza, nigdy nie poznał ojca. Niezwykła postać i w tytule zawrzeć przemytnik, szpieg, więzień, wybitny można powiedzieć z punktu widzenia służby więziennej, bo nieustannie dostarczał służbie więziennej różnego rodzaju kłopotów. Emigrant i pisarz, który napisał niesamowite powieści, trudnym językiem niekiedy, ale też językiem polskim literackim, który notabene nauczył się dopiero, jak może część z Państwa wie, a może wszyscy, dopiero w więzieniu na Świętym Krzyżu. Ten język wyszlifował i mógł zacząć pisać powieści. Wcześniej językiem polskim, zwłaszcza w wydaniu literackim, Sergiusz Piasecki się nie posługiwał. Kształciłem się z ksiąg życia, tak o sobie mówił bardzo często. Czyli jego uniwersytetem czy szkołą, jak częstokroć o sobie mówił, było życie, trudne życie od samego dzieciństwa. Urodził się 1 kwietnia 1901 roku w Lachowiczach, dzisiejsza Białoruś, jako nieślubny syn zubożałego szlachcica i praczki, więc od początku był naznaczony piętnem właśnie nieślubnego dziecka. Nie mówił w języku polskim przez pierwsze lata swojego życia. Mówił mieszaniną różnych dialektów, białoruskiego dialektem tak zwanym tutejszym, bo ludzie, którzy zamieszkiwali Kresy Wschodnie, częstokroć określali się właśnie, gdy szło o podawanie języka, czy jej narodowości są, mówili o sobie tutejsi. Tak też wychodziło na przykład w spisach powszechnych w okresie II Rzeczpospolitej, tak zwani tutejsi. Kształci się z ksiąg życia i na każdym etapie tego życia właśnie z tych ksiąg się kształcił. Tutaj króciutko tylko pani Anna Szuba-Boroń, Wojciech Szerszyński, Piotr Cichoracki, Ryszard Demel i Krzysztof Polechoński. To są główni historycy, którzy zajmują się, i oczywiście Tomasz Balbus, powinienem tutaj Tomka umieścić, umieściłem siebie, a Tomasza nie. Tomasz Balbus, który pisze w tym momencie najobszerniejszą biografię właśnie Sergiusza Piaseckiego, w tym przyszłym roku się ukaże. Króciutko, rzut oka oczywiście tylko na planszę z biografią. Tutaj mamy różne zapatrywania na datę urodzenia Sergiusza Piaseckiego, ale on oprócz tego, że był poważną osobą, zajmował się bardzo mega poważnymi sprawami w życiu. Również wiele spraw, zwłaszcza odnośnie swojego curriculum vitae, traktował z przymrużeniem oka. I zachowało się wiele dokumentów, gdzie podawał różną datę urodzenia, prawda? Od 1899 do 1901. Ta data dzienna, 1 kwietnia, no wtedy jeszcze uroczyście nie obchodzono prima aprilis, ale tak stwierdzono, że to być może ta data jest żartobliwa. Szanowni Państwo, archiwiści wiedzą, jak to czasem jest, czy bywało z metrykami. Różnie w okresach, zwłaszcza dawniejszych, można się zapatrywać na niektóre zapisy. Jeśli było to rzetelnie prowadzone, oczywiście było, ale tam, gdzie były zawieruchy wojenne i później trzeba było podawać z niczego swoją datę urodzenia, no to ludzi kusiło, żeby różne rzeczy podawał. Króciutko, zanim przejdziemy do tych kwestii dokumentów i jego służby w wywiadzie, bo tym się głównie dziś zajmiemy, no to kwestie właśnie pisarskie. Zaczął pisać w więzieniu w Świętym Krzyżu te wielkie powieści Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, bestseller. Czas II wojny światowej, o czym się mało mówi przy postaci Sergiusza Piaseckiego, że działał w Armii Krajowej i był, szanowni Państwo, egzekutorem, czyli człowiekiem, który wykonywał wyroki śmierci w Wilnie i okolicach. Zabił wielu ludzi, którzy służyli okupantom. Prawdopodobnie z tego tytułu również był tak silnie ścigany przez komunistów po II wojnie światowej i nałożono na niego tak ostry zapis, że w ogóle nie mógł wrócić do kraju i wszystkie jego, oczywiście powieści, to jest rzecz jasna, ale wszelkie wzmianki o nim były zakazane w okresie PRL-u. Był bezkompromisowym przeciwnikiem komunizmu i Związku Sowieckiego. Jak wspominał później wątki autobiograficzne w powieściach czy w jakichś zapiskach, w czasie marszu bolszewików na Polskę, na Warszawę, tutaj przypomnimy słynny tak zwany cud nad Wisłą, napatrzył się, czym jest bolszewizm, co bolszewicy potrafią wyczyniać na podbitych terenach i od tego czasu Melchior Wańkowicz też ciągle to o nim podkreślał, był zajadłym antykomunistą. To był główny rys i jego twórczości, i jego zapatrywań politycznych. Oczywiście II Rzeczpospolita i ten obszar, Polesie i pogranicze polsko-sowieckie. Oczywiście wiemy, że w 1918 roku tam nie było granicy. Tam się wszystko kotłowało jeszcze. Ukraińcy z jednej strony, wojska niemieckie od północy, Sowieci za nimi. Po wojnie polsko-bolszewickiej te granice dopiero się ukształtowały. Powstał oddział drugi i właśnie Polesie, Brzeź nad Bugiem, to są obszary przygranicze, gdzie działali przemytnicy, a przemytnicy byli werbowani przez służby specjalne polskie po to, żeby przynosić wiadomości z terenu Związku Radzieckiego, pierwszego komunistycznego państwa, które się tam wtedy wykluło. Cytat, który był inspiracją do mojego dzisiejszego wystąpienia, kształciłem się z ksiąg życia, a pedagogami moimi byli ludzie szczególni i ciekawi. Niektórzy z nich nawet czytać nie umieli, lecz posiadali głębinową wiedzę pewnych odcinków życia. Dyplomów z tych szkół nie posiadam, lecz poznałem rzeczy naprawdę ciekawe i uczyłem się dobrze. Twórczość Sergiusza Piaseckiego i jego tak zwaną trylogię złodziejską, czyli trzy powieści, Jabłuszko, Spojrzę ja w okno, Nikt nam nie da zbawienia, no to tam bardzo mocno wybrzmiają właśnie te sprawy, które on opisywał ze swojego dzieciństwa i z młodości, z Mińska. Opisywał ze szczegółami, bardzo trudnymi i bolesnymi czasami dla czytelnika, jak wygląda właśnie życie półświadka, złodziei, przestępców, młodych dzieciaków również. Sam to przeżył, bo no, rodzinę miał, jaką miał, musiał uciekać z domu i w pierwszym okresie swojego życia właśnie wpadł w ten przestępczy półświatek i światek. No i od nich też uczył się sprytu, swoistego honoru, organizacji, kwestii tego, żeby właśnie nie wydawać swoich i tak dalej. To, co się też wiąże właśnie z tak zwanym kodeksem tego świata przestępczego. Tamci pedagodzy byli ze mnie zadowoleni, choć protekcji nie miałem. Zastępowały ją szczerość, wierność, spryt i odwaga. Umiem wiele pożytecznych rzeczy. Żonglować, chodzić na rękach, ruszać uszami, językiem do nosa dostawać. Z mniej interesujących szpiegować, uprawiać przemytnictwo i wiele innych. To jest kompilacja jego wypowiedzi z jego powieści. Tak sam o sobie mówił, jak to mówią dokumenty, co wiemy z dokumentów. 22 sierpnia 1922 roku podjął współpracę z ekspozyturą nr 6 oddziału Sztabu Generalnego, tak zwanej dwójki. 5 września został przyjęty jako wywiadowca zakordonowy na Rosję. Szanowni Państwo, wtedy zwracano uwagę na ludzi, którzy byli w półświatku, byli przestępcami, byli przemytnikami i ich werbowano do współpracy. Było to po prostu naturalne. Służby specjalne tak działają. Dlatego na tym przygraniczu gorejącym, gdzie granice niekoniecznie były przestrzegane, szukano takich ludzi do roboty wywiadowczej. Znaleziono Sergiusza Piaseckiego. Jeden z pierwszych dokumentów archiwalnych, który pochodzi z Centralnego Archiwum Wojskowego, to jest oryginalna struktura służb wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej. Mamy tutaj, myślę, że poznajemy, bo ostatnio jest to temat też nośny, Pałac Saski w Warszawie. Tutaj to miejsce to jest grób nieznanego żołnierza. Oczywiście tylko teraz kolumnada zostały, też wtedy było 25 roku. W tym skrzydle mieściła się centrala wywiadu i kontrwywiadu służb specjalnych II Rzeczypospolitej. Tutaj mamy strukturę, mamy rozpisane też osoby, które odpowiadają za poszczególne piony oficerów i mamy osoby odpowiedzialne za prowadzenie wywiadu i kontrwywiadu na tak zwanym kierunku wschodnim, czyli tam, gdzie zwerbowany był na ten kierunek nasz bohater, czyli Sergiusz Piasecki. Po uczestnictwie w walkach z bolszewikami został jako wcześniejszy przemytnik czynny, później też do tego fachu wrócił, zawerbowany czy też zwerbowany przez oddział drugi do prowadzenia wywiadu i kontrwywiadu. Króciutko, gdzie szukać dokumentów i gdzie część ja znalazłem, w archiwum, jeśli chodzi o Sergiusza Piaseckiego. Centralne Archiwum Wojskowe, gdzie jest 7838 jednostek archiwalnych po oddziale drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W większości nierozpakowanych, leżących, zawiązanych sznurkami w paczkach dalej w magazynie. Zawsze służby specjalne są bardzo istotne w funkcjonowaniu każdego państwa. Tutaj mapka ze źródeł internetowych pokazująca właśnie walki o nasze granice, okresy wschodnie i kwestie również kształtowania się w tych walkach wywiadu i kontrwywiadu. Walczyły wtedy oddziały zbrojne, ale w tej walce z bolszewikami również wykuwał się kierunek wywiadu i kontrwywiadu wschodni. Sergiusz Piasecki, który został w tym okresie bezpośrednio po wojnie zwerbowany, również te doświadczenia walki z bolszewikami, również swoje doświadczenia językowe, czyli znajomość różnych dialektów pogranicza wykorzystywał. Też infografika znaleziona w internecie, czyli na czerwono zaznaczona granica wschodnia, bardzo długa, gdzie później był powołany do istrzeżenia Korpus Ochrony Pogranicza. Mamy tu funkcjonariusza. Mamy, szanowni państwo, skalę, przed jakimi stawały nie tylko oddziały fizycznie chroniące tej granicy, ale również wywiad i kontrwywiad, który musiał operacyjnie zabezpieczać tą granicę. Sergiusz Piasecki, szanowni państwo, to jednostka wywiadu i kontrwywiadu, która mieściła się w Brześciu nad Bugiem. Tu oczywiście mamy inne w całej Polsce z okresu II RP. Nie będziemy wszystkiego omawiać. I tu w powiększeniu właśnie obszar EZRI DOK 9 Brześć nad Bugiem. Tu również była ekspozytura wywiadu. I mamy, szanowni państwo, właśnie ten teren. Jaki to był teren? Błota Poleskie, prawda? Woda, rozlewiska, zarośla, trudne do strzeżenia i upilnowania miejsca styku ze Związkiem Radzieckim, raj dla przemytników i również dobre warunki działania dla wywiadowców, którzy występowali jako przemytnicy. Czyli tutaj mamy właśnie Sergiusza Piaseckiego działającego na tym obszarze. Też szczegółowo opisuje elektrystycznie, ale wiemy, że to były jego wspomnienia w swoich powieściach, zwłaszcza Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy i Bogom Nocy Równi, w jaki sposób przechodzili, forsowali tą granicę, jak handlowali, ale jak też zdobywali właśnie informacje, które były istotne dla państwa polskiego na kierunku wschodnim. Tutaj też wszystkie jednostki wywiadu i kontrwywiadu, które funkcjonowały na granicy, widać, że w Przemyślu też funkcjonowała właśnie jednostka kontrwywiadowcza i też miała styk z południową granicą. Lwów oczywiście był osobną jednostką, no i na południu zabezpieczał fragment granicy i sprawy kontrwywiadowcze EZRI DOK 2 Lublin. Oczywiście nasze tereny przedwojenne, czyli było Grodno, w którym była siedziba EZRI 3. Tu mamy, szanowni państwo, ciąg dalszy oryginalnych dokumentów wywiadu i kontrwywiadu z pozycji centrali, czyli tej centrali, która zawiadywała terenowymi działaniami wywiadowczymi, czyli jakby zadaniowała szpiegów takich jak Sergiusz Piasecki. I w tym etacie są określone nie tylko podział terytorialny czy podział odpowiednich departamentów centrali, ale również zadania, które stoją przed poszczególnymi jednostkami. Także to jest oryginalny dokument. Tyle tylko powiem, że mianem agent w okresie II Rzeczpospolitej określano po prostu współpracowników służb specjalnych, w tym wypadku oddziału II Sztabu Generalnego. W początkowych latach funkcjonowało to wszystko na zasadzie takiego, no można powiedzieć, lekkiego urzędniczego bezchołowia tajnego. Później szef oddziału II, podpułkownik Tadeusz Pełczyński, uściślił definicję, kto jest agentem, kto jest wywiadowcą i tak dalej, więc dopiero 31 rok można mówić konkretnie, kto jest agentem, ale w 31 roku to Sergiusz Piasecki odbywał wyrok w więzieniu na Świętym Krzyżu, dawno już nie był wywiadowcą zakordonowym. W jego czasie te rzeczy związane z zadaniowaniem agentury odbywały się na zasadzie, można powiedzieć, bieżącego zlecania i bieżących rozkazów. Pokazałem Państwu na mapie struktury, żebyśmy widzieli terenowo, jak to wyglądało, i mamy właśnie tą jednostkę, której podlegał agent zakordonowy Sergiusz Piasecki, czyli ekspozytura numer 6 Wrześciu nad Bugiem. Ta ekspozytura powstała na bazie dwóch jednostek wywiadowczych, które działały przy II i IV Armii. Jak wiemy, tych armii nazwanych terami było od północy do południa kilka armii polskich, które usiłowały wywalczyć wschodnie granice i zabezpieczyć powstającej Rzeczpospolitej. I ekspozytura numer 6 Wrześciu nad Bugiem, łącznie z SRI-9 DOK, prowadziła zadania wywiadowcze z terenu pogranicznego województwa poleskiego po kierunku rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. To się wszystko kształtowało, tak już powiedziałem, Szanowni Państwo, na zasadzie niekiedy pewnej spontaniczności dowódców, którzy wcześniej prowadzili rozpoznanie wojskowe, otrzymali zadanie w warunkach powstającego państwa, ukształtowanych granic, zabezpieczenie wywiadowcze i kontrwywiadowcze, no i szukali na przykład wielu współpracowników, którzy podjęliby się zadań wywiadowczych. Szef ekspozytury Stefan Meyer, on był przez długie lata takim spiritus mowem z tych oddziałów w Wrześciu nad Bugiem i później w swoich wspomnieniach odniósł się do bohatera naszych dzisiejszych rozważań. Powiedział, że pamięta Sergiusza Piaseckiego. Pamiętam doskonale, szczupłego, smagłego podchorążego z białoruskiej klasy szkoły podchorążych, bo to też był epizod Sergiusza Piaseckiego, który w połowie 1922 roku zgłosił się z propozycją podjęcia pracy wywiadowczej na Białorusi. I zanim formalnie został tym agentem zakordonowym, to najpierw zrobiono z niego tak zwanego chodaka, czyli przemytnika, który głównie miał działać sobie jako przemytnik, przemycając towary, które były chodliwe po jednej stronie granicy, sprowadzając takie, które były być może chodliwe tutaj, a przy okazji zdobywać informacje w taki sposób, żeby się absolutnie nie zdekonspirować, że on jest współpracownikiem polskich służb specjalnych, czyli oddziału drugiego. Jak to wyglądało? No to mamy doskonały obraz w jego właśnie dwóch powieściach, Bogom Nocy Równi i wcześniejszy Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, bo tak jak ustalono i tak jak on sam później mówił, te powieści odzwierciedlają i realia, i część, nie wszystkie zadania, które wykonywał jako agent wywiadu. Zresztą to też pewnie Państwo wiedzą, napisał, kiedy już nauczył się pisać po polsku, w więzieniu na Świętym Krzyżu dwie książki o tych sprawach, które zostały mu skonfiskowane przez cenzurę służby więziennej, jako ujawniające za wiele informacji związanych właśnie z działaniem wywiadu i kontrwywiadu. Też o Brześciu nad Bugiem Sergiusz Piasecki bardzo wiele pisał, wracając właśnie z wypraw przemytniczych czy szpiegowskich. Spotykał się w różnych miejscach Brześcia nad Bugiem z ludźmi znajomymi, ze współświadka, no ale też właśnie z oficerami prowadzącymi. To jest, Szanowni Państwo, dokument Centralnego Archiwum Wojskowego, które pokazuje obsadę oficerską oddziału II Sztabu Generalnego. Jeszcze wtedy tak się to nazywało, bo to mamy 22 rok, to było właśnie wszystko w przekształceniach, jeszcze nie była to ekspozytura wywiadu. I tu mamy 7 oficerów, od kapitana, właśnie Stefan Meyer jeszcze był wtedy kapitanem, kierownik ekspozytury, poprzez oficerów od porucznika do, akurat wszyscy tu porucznicy byli, którzy kierowali i zadaniowali agenturę wysyłaną na wschód do Związku Sowieckiego. Bardzo ciekawy dokument, który też udało się odnaleźć. Ten dokument właśnie przedstawia obsadę oficerską. Zachowały się również dokumenty, które pokazują odniesienia do współpracowników. Dziś powiedzielibyśmy teczki agentów. I w archiwum w Rembertowie zachowało się kilka tysięcy właśnie takich teczek, które zawierają materiał ewidencyjny współpracowników. Niestety teczki Sergiusza Piaseckiego nie ma. Być może została wzięta do Moskwy, bo część, znaczy wszystkie te dokumenty zostały przejrzane przez archiwistów sowieckich służb specjalnych i co ciekawsze pewnie powyciągali i wzięli do Moskwy. Ale na podstawie tych zachowanych teczek można sobie wyobrazić właśnie, jak wyglądała współpraca tych oficerów, których wcześniej Państwu pokazałem. Ich było niewielu. Podpisywali, każdy agent musiał podpisać tak zwane białko, tak się to mówi w żargonie służb specjalnych, czyli zobowiązanie do współpracy. Ten dokument był na początku działań wszystkich służb specjalnych, był w okresie II Rzeczpospolitej, no i możemy się domyślić, że pewnie jest i teraz. Co było w takim dokumencie? Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że podejmuje się dobrowolnie pracy wywiadowczej na korzyść oddziału reprezentowanego przez przejmującego mnie, tu wpisywano odręcznie dane, agenta, zobowiązuje się do sumiennego spełniania wszelkich zleceń mojej władzy przełożonej. Tutaj jest odpowiedzialność grożąca za ujawnienie tajemnic służbowych, rozporządzenie prezydenta II RP o karach za szpiegostwo z 1934 roku. Równocześnie zrzekam się świadomie i dobrowolnie wszelkich pretensji materialnych do mojej władzy przełożonej w imieniu własnym i rodziny w razie wypadku związanego z moją obecną pracą. Podpis nazwiskiem prawdziwym, Sergiusz Piasecki. Podpis przyjmującego miejsce na podpis, czyli podpisywał się oficer, który to przyjmował i zwykle też dopisywano pseudonim, jaki obierał sobie dany wywiadowca. Sergiusz Piasecki występował pod pseudonimem Biały. Takie zobowiązanie Sergiusz Piasecki właśnie był zobowiązany podpisać i wypisał. Formularzem podstawowym współpracy nie była teczka pracy, tylko tak zwane dossier. Ono składało się z okładki, gdzie dokumentowano, kiedy były spotkania z agentem. Oficer prowadzący przykładowo pisywał spotkania z agentem Biały, czyli z Sergiuszem Piaseckim. I też tam były zdobyte przez agenta danego informacje, czyli to, co przyniósł właśnie z zagranicy. Króciutko wspomnienia Stefana Meyera o warunkach pracy na wschodzie. Na wschodzie nasz agent ekspozytury zaczynał swoją podziemną robotę już od momentu znalezienia się na granicy polsko-sowieckiej, którą musiał przekroczyć nielegalnie, aby dostać się na wyznaczony teren pracy. Ta faza wyprawy wywiadowczej całkiem nie była spacerkiem po lesie przy Księżycu. I tutaj na koniec odniósł się też do działań właśnie Piaseckiego, bo Sergiusz Piasecki, Stefan Meyer, szef delegatury w Brześciu, podkreśla trudność i niebezpieczeństwo tej pracy. I równocześnie oddaje hołd jednemu z najlepszych, jeśli nie najlepszemu agentowi z tego okresu, czyli początek lat 20. XX wieku, czyli Sergiuszowi Piaseckiemu. Była to bardzo trudna, niewdzięczna i niebezpieczna praca. Oczywiście w wypadku rozszyfrowania wpadki służby sowieckie czy wojsko sowieckie nie bawiłoby się tu w żadne cywilizowane metody. Kolejny dokument, który chciałem Państwu dzisiaj pokazać, też z Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie oficer Ratyński, porucznik i szef biura informacyjnego przesyła w Baranowiczach konkretnie, bo później przejęli do prowadzenia Sergiusza Piaseckiego oficerowie z Baranowicz, wysyła formalnie właśnie Sergiusza Piaseckiego definitywnie, żeby przyjąć go na służbę, gdzie było wiadomo, że we wrześniu 1922 roku formalnie Sergiusz Piasecki zaczął funkcjonować jako agent oddziału drugiego. To jest dokument odnaleziony przeze mnie, który pozwolił właśnie zweryfikować konkretnie datę przyjęcia go jako wywiadowcy. Mamy kolejne dokumenty, gdzie pokazują, potwierdzają pracę Sergiusza Piaseckiego dla oddziału drugiego. Mamy tutaj takie jakby sprawozdanie, pewnego rodzaju sprawozdanie statystyczne. Ratyński melduje przełożonemu, melduje, że w miesiącu wrześniu wydałem przepustki na przejście granicy, 8 przepustek. I mamy tutaj 5 września Sergiusz Piasecki, w jakim rejonie, w Stołpce. Po co te przepustki wydawano? No, żeby dla polskich służb granicznych przez jakieś pierwsze kontrole mógł ten agent przejść. Później przekraczając już konkretnie linię graniczną, był zdany na własne umiejętności. Wydawano te przepustki właśnie celem ułatwienia dostania się w pobliże granicy. Kolejny dokument, Szanowni Państwo, również z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego. Widzimy tu z jednej strony i oszczędności papieru, i mocną pracę i funkcjonariuszy, i przełożonych, bo oprócz konkretnej treści meldunków też są tutaj dekretacje, też są różnego rodzaju informacje, co trzeba ze zdobytymi informacjami przez Sergiusza Piaseckiego. Agent, mamy tutaj go określonego właśnie, agent Sergiusz Piasecki powrócił z wywiadu, wysłany 5. Mamy odniesienie do meldunku, czyli te informacje, które tam zostały od niego pobrane, zadanie wykonał dostatecznie. Oceniono, że no akurat tym razem to były początki jego współpracy, te zadania nie były jakoś wybitnie oceniane przez jego przełożonych. I mamy kolejny dokument z Centralnego Archiwum Wojskowego z końca października, który pokazuje również agenturę, fragment agentury, którą prowadził porucznik Biura Informacyjnego Wywiadu Brześciu Ratyński. Cały czas on się tu przewija, czyli historycy potwierdzają, że był to oficer prowadzący. Ciekawostką, Szanowni Państwo, jest brzmienie nazwisk tutaj. Mamy oczywiście Piasecki Sergiusz, ale mamy też nazwiska innych agentów. I zauważmy, prawda, Szukało Wiera, Mironowicz Mikołaj, Grinbał Stanisław, Warsanowicz Wiernieja, agentka. Są to osoby narodowości niekoniecznie polskiej lub pochodzenia niepolskiego i co nam potwierdza, że wywiad szuka osób właśnie tego rodzaju, które posługują się w sposób naturalny językiem albo narzeczem pogranicza. Mamy i Żydów, mamy i Białorusinów. Zawsze służby specjalne takich osób szukają i wykorzystują. Sergiusz Piasecki, który później zadeklarował się jako Polak, też był postrzegany w tych latach, rok 22 i później, jako przydatny człowiek z pogranicza, znający przede wszystkim różnego rodzaju dialekty tutejszych. Tu mamy, Szanowni Państwo, protokół spisany odręcznie, czyli ten taki protokół z tak zwanego przesłuchania, czyli odebrania relacji od agenta, który wrócił z zagranicy. Jest podpis, że to jest właśnie treść przekazana Sergiusza Piaseckiego akurat dla funkcjonariusza Kociatkiewicza. No i są też inne kwestie na oryginale, które wskazują, że właśnie jest to jeden z tak zwanych, dziś byśmy to powiedzieli, w służbach specjalnych, raportów z wykonania zadania. Też się taki dokument w zasobach Centralnego Archiwum zachował. Ciekawostka, kredytowy bilet wojskowy, akurat wystawiony nie na Sergiusza Piaseckiego, tylko na jego kolegę wywiadowcę, Tymoteusza Kozłowa, na jednorazowy przejazd koleją trzeciej klasy. To też jest po to, żeby po prostu nie ponosili agenci kosztów, żeby umożliwić im dotarcie pobliżej granicy koleją. To były, Szanowni Państwo, to były takie najciekawsze moim zdaniem dokumenty, bo część się powtarza. Powtarzają się te analizy, powtarzają się zestawienia agentów, relacje, że Piasecki wyszedł za granicę i wrócił. I, Szanowni Państwo, 18 lutego 1926 roku został formalnie zwolniony ze służby w oddziale drugim. Nie potwierdzono przyczyn. Być może związało się to z reorganizacją struktury wywiadu i kontrwywiadu. Z części agentów zrezygnowano. Rezygnowano między innymi z agentów, takie były wytyczne z Warszawy, którzy byli zbyt sami, samodzielni, swobodni we współpracy, awanturujący się czasem o niektóre kwestie, na przykład żądający broni. I prawdopodobnie na tej kanwie zrezygnowano z usług Sergiusza Piaseckiego, dziękując mu za współpracę. No i wtedy został on bez środków do życia. Zajął się znów na całą skalę przemytem. Zrobił kilka napadów na pociągi, na kupców żydowskich. Złapano go, osądzono na karę śmierci. Prezydent Mościcki zamienił tą karę na dożywocie. Przeniesiono go właśnie do więzienia na Świętym Krzyżu. No i ciąg dalszy jego losów już znamy, bo akurat od tego zaczęliśmy. Tutaj mam na czerwono napisane, bo też dla kolegów i koleżanek historyków kiedyś dyskutowaliśmy właśnie na temat, ten slajd się wziął stąd, że dalej wymagany jest postulat dalszych badań nad losami Sergiusza Piaseckiego. Potem jak był właśnie żołnierzem Armii Krajowej i egzekutorem po II wojnie światowej, musiał uciekać z terenów, gdzie tworzył się PRL, bo być może nie, znaczy prawdopodobnie nie wywinąłby się spod KS-u kolejnego za to, co właśnie robił w Wilnie w czasie II wojny światowej. Zamieszkał w Londynie, później przeniósł się do Hastings, żył w wielkiej biedzie. Karol Nawrocki i Tomasz Balbus ze współpracownikami, którzy dotarli do siostry zakonnej, która go pamiętała jeszcze, to ona dała świadectwo, że miał jedną marynarkę, żył w pokoiku na poddaszu. Pisał oczywiście, bo część swoich powieści napisał na emigracji. No i można powiedzieć tak trochę literacko, zmarł w biedzie i w zapomnieniu 13 września 1964 roku. Pochowany był Hastings. Na nagrobku kazał sobie wyryć konstelację Wielkiej Niedźwiedzicy. Grób przez lata był zapomniany, też odnaleziony przez Instytut Pamięci Narodowej i odnowiony, zanim zdecydowano o rodzina. Jacyś tam potomkowie zdecydowali, że można go ekshumować. Szanowni Państwo, odtajniona tak zwana czternastka z archiwów Służby Bezpieczeństwa z zapisem na Sergiusza Piaseckiego. Czyli mamy lata PRL-u. Pisarz przed wojną związany z oddziałem drugim, nastawiony zdecydowanie wrogo w stosunku do kraju i antyradziecko. No jeśli ktoś był zdecydowanie antyradziecko nastawiony, to nie miał prawa powrotu do Polski. Wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL-u w Wydziale Pierwszym Zarządu Kontrwywiadu Ruchu Granicznego MSW i data 1967. Po śmierci, czy funkcjonariusze wiedzieli, że on już zmarł, czy nie? Służba Bezpieczeństwa cały czas przeszukiwała archiwa po oddziale drugim Sztabu Generalnego. Tam prawdopodobnie odnaleziono dokument, gdzie był podany jego pseudonim. I kolejny raz zapisano, że Sergiusz Piasecki jest persona non grata, bo jest antyradziecko nastawiony. Nie wolno go tutaj pod żadnym pozorem wpuszczać, mimo tego, że gdy te dokumenty były wypełniane, to już nie żył. Szpieg, któremu nie uwierzycie, pisze wam, intelektualiście Europy, zachwycający się ustrojem sowieckim, który znacie albo z powierzchownego spojrzenia, albo z prasy agitacyjnej, pisze, aby ustrzec przed wielką zbrodnią, którą jest wprowadzanie w błąd maluczkich, wierzących wam. Dziękuję za uwagę i myślę, że tych kilka dokumentów, które pokazałem, w jakiś sposób ubogacą nam choć odrobinę biografię tej wspaniałej postaci pisarza, awanturnika, wywiadowcy Sergiusza Piaseckiego. Bardzo dziękuję.